Sport Cafe w Radiu Zielone Góra. Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Sport Cafe w Radiu Zielone Góra.
No jak każdy piątek zaczynamy Sport Cafe. Ja nazywam się Jacek Białogłowy, a naprzeciwko mnie dwójka gości. Świeżo upieczony mistrz Europy seniorów w formule...
Light Contact.
Formule, niech najpierw bohater
Light
powie.
Contact.
No tu trener już się chciał wziąć. Light Contact kickboxingu. Rafał Gąszczak, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam
i
wszystkich.
I Tomasz Pasek, trener, który wszystko lubi mieć, jak słychać się od początku pod kontrolą. Witam serdecznie
radio słuchaczy pana redaktora.
Akademia Sportu Walki, Knockout, Zielona Góra, dodajmy. Jak się umawiałem z panem Rafałem, to pan mówił, pracuję, ale łożę sobie to wszystko tak, żeby tutaj rzeczywiście przyjechać. I tak sobie pomyślałem, kurczę, jak to mistrz Europy pracuje, toż to sianko pewnie leci, płynie za takie tytuły. Pracować nie trzeba. To rozumiem, że jestem w błędzie, że kickbokser, który zdobywa Mistrzostwo Europy, musi pracować, musi zarabiać, bo za to kasy nie zgarnia.
No praca jest takim podstawową funkcją, tak? No tutaj pracuję, pracując zdobywam wartości, no i głównie na tym bazuję. Wiadomo, kickboxing jest sportem troszkę niszowym tutaj w naszym regionie, dlatego też bardzo fajnie, że Radio Zielona Góra, jak i inne stacje mogą promować ten nasz sport, nasz klub i moją osobę. No i tu, jeżeli chodzi o finanse, no nie chciałbym się wypowiadać jakoś szeroko na ten temat.
No niech się pan wypowiada, proszę bardzo. To nie ma, ale co, zero?
Nie, to nie jest zero. Dostajemy symboliczną nagrodę od Urzędu Miasta, od Urzędu Marszałkowskiego też jest to jakieś stypendium, ale tak jak powiedziałem, są to symboliczne.
No dobrze, a widzimy przecież w telewizji, teraz jest taki wysyp różnych sportów walki, oktagony, klatki, ringi i tam wydaje się, że panowie wchodzą i kasa tam bije, niezły licznik bije, bo tam i reklamodawców mnóstwo się pojawia i tak dalej, i tak dalej. To rozróżnijmy. To Mistrzostwo Europy to jest amatorskie, rozumiem, a zawodowstwo to jest coś jeszcze innego, tak?
Tak, sport amatorski różni się od sportu zawodowego diametralnie, ponieważ w sporcie zawodowym nie ma się ochraniaczy. No jest bardziej promowany przez telewizję, szersza publika, ponieważ jest, można powiedzieć, bardziej taki brutalny dla takiego widza. Dlatego też jest skłonny za to zapłacić pieniądze. Aha. Wejście na galę, wiadomo, kosztuje, ktoś na tym zarabia, są reklamy, tak więc są pieniądze, jak to przyciąga ludzi, to są jeszcze większe. W sporcie amatorskim jednak nie ma tylu sponsorów, czy też tak zagorzałych kibiców.
Dobra, wrócimy do tego, jeśli pan pozwoli. Natomiast niech pan jeszcze w takim razie o sobie powie, bo wiemy, że młody 22-letni chłopak z Zielonej Góry został mistrzem Europy, a więcej niech pan o sobie powie, bo pan powiedział, że pracuje, zdobywam jakieś wartości. Co pan robi na co dzień? Jaka praca? Pan jeszcze studiuje poza tym, tak. Bo tam wszedłem na wszechmocnego Facebooka, przeczytałem, że pan skończył ekonomika, że pan pracował w Hertz System w firmie. A co się w tej chwili u pana dzieje w życiu?
Obecnie pracuję w dziale logistyki firmy Obuwie na co dzień. Trenuję od 6 do 12 razy w tygodniu, więc to jest bardzo dużo pracy.
Czyli dwa razy dziennie, rozumiem, wychodziłoby, tak?
Tak. Zależy od sezonu przygotowawczego, czy to jest bezpośrednie przygotowanie startowe, czy gdzieś tam w dalszej części tego sezonu. Tak więc na co dzień pracuję, trenuję, a zaocznie studiuję, czyli weekendy też mam zajęte. Jestem na trzecim roku Uniwersytetu Zielonogórskiego.
To jak pana dzień wygląda, przepraszam, taki normalny?
Także nie mam wolnego czasu prawie w ogóle dla siebie. Ale
wstaję, idę tam pokopać jakąś tam gruchę w salce, czy pobiegać, czy coś od tego zaczyna w ogóle, od fizycznych zajęć, taki dzień pana?
Tak jak mówiłem, to zależy od sezonu. Głównie wygląda to tak, że wstaję z rana, idę pobiegać, wracam, szykuję się do pracy, idę do pracy, swoje 8 godzin pracuję, przychodzę do domu, chwilę odpocznę, wiadomo, w międzyczasie są posiłki, to jest podstawa, dieta to jest podstawa w każdym sporcie, żeby osiągać bardzo wysokie wyniki, no i po pracy, tak jak mówiłem, odpocznę chwilkę, idę na trening, wracam, przygotowanie posiłków na dzień następny, i od nowa.
Okej, to trenerze, teraz trenera bierzemy pod lupę, to niech pan powie o swoim podopiecznym. Pan Pan codziennie go trenuje, czy on właściwie wie po pańskich wskazówkach, co ma robić i tyle? Czy codziennie musi pan stać i pokazywać, nie wiem, prawą wal tak, lewą tak, tą nową nogą? Jak wygląda przygotowywanie człowieka do tego, żeby został mistrzem Europy?
Tak jak Rafał tutaj zaznaczył, są okresy w sezonie, gdzie trenuje dwa razy dziennie i już na tym etapie, na którym Rafał jest, a przypomnę, że przeszło 7 lat trenuje, już w tym momencie jest wyczynowcem, potrafi już zgodnie z moimi wskazówkami sam zorganizować sobie trening, na przykład lekkoatletyczny na stadionie czy w terenie. Natomiast codziennie, praktycznie 6-7 razy w tygodniu widujemy się na sali treningowej wspólnie z innymi zawodnikami, uczestnikami treningów i tam już pod moim czujnym okiem szlifujemy technikę i taktykę do kolejnych turniejów czy do kolejnych walk.
Pod czujnym okiem, ładnie to brzmi. To, na czym polega taki najnormalniejszy? Po prostu trzeba się bić po prostu na takim treningu, tak?
No tak kolokwialnie można to nazwać,
czy,
ale...
Czy jeden trening to jest, że trenujecie po prostu uderzenia pięściami, drugi uderzenia, nie wiem, kolanami, nogami? Jak to wygląda? Jak pan laikowi powie, jak kickboksera się szkoli?
No wiadomo, inaczej szkoli się kickboksera, który dopiero przychodzi do klubu i chce nim zostać, bo wiadomo, że kickboksing może uprawiać każdy, a kickbokserami zostają nieliczni i myślę, że podobnie jest w innych dyscyplinach.
Ale tego gościa.
Natomiast już w tym momencie z takimi osiągnięciami zawodnika tutaj już istotnym elementem szlifowanie detali, które na tym najwyższym poziomie pozwolą mu rywalizować i osiągać właśnie takie trofea, jakie ostatnio przywiózł. No generalnie nie jestem w stanie się rozdwoić i każdemu zawodnikowi poświęci tyle samo czasu, w związku z tym są zawodnicy, którzy potrzebują trochę więcej mojej uwagi, a są zawodnicy, którzy już potrafią sami weryfikować, co robią. No ale wiadomo, im więcej mojej obecności i tutaj wskazówek, tym lepsze efekty.
A tak po ludzku na treningu to się, o panów w sumie zapytam, bo nie wiem, czy wy sparujecie ze sobą akurat, ale czy na treningu, jak się bije w takim sparingowym pojedynku, to się wali z pełną siłą, czy to się kontroluje jednak delikatnie, bo musisz wiedzieć właściwie, na co ci stać, tak mi się wydaje, przed pojedynkiem, tak, ale jak to zrobić, jak na treningu nie zaatakujesz chyba, nie wiem, trenera z największą siłą, tak?
Oczywiście, że ja nie biorę udziału w sparingach, jestem osobą, która jest obserwatorem tego wszystkiego, kontroluje to wszystko i oczywiście podczas sparingu, czyli jak zawodnicy między sobą rywalizują, tu chodzi o to, aby wykonywali założenia i zadania, które im mówię przed sparingiem. A tak samo jest na przykład w innej dyscyplinie, w koszykówce, kryjemy strefą, czy gramy tak, czy gramy jeden na jeden i tak samo tutaj w zależności do jakiego turnieju się szykujemy, takie, a nie inne wskazówki podczas sparingów są. Natomiast sparing jest w pełni kontrolowany w całym osprzęcie, bo to jest istotne. Chronimy głowę kaskiem, nogi, ręce są chronione rękawicami, ochraniaczami, tak aby po tym sparingu móc pójść spokojnie do domu, zjeść kolację i następnego dnia już rano móc swobodnie trenować. No, istotnym elementem w sportach walki jest to, aby omijać szerokim łukiem kontuzję, a myślę, że w wielu przypadkach można tego uniknąć wcześniej odpowiednim przygotowaniem i wiedzą.
Okej, wracam do pana Rafała. Chcę zapytać o to zawodostwo i amatorstwo, bo pan jednak kilka zawodowych walk stoczył, tak? Ja właściwie tak sobie czytałem i tak właściwie zacząłem się zastanawiać, to pan jest amator, czy pan jest zawodowiec? Bo tak nie zrozumiałem tego do końca.
W kickboxingu można łączyć starty amatorskie i starty zawodowe, dlatego też jak jest większa luka w takim oknie startowym, że tak powiem, można amatorskim oczywiście, można wykorzystać na starty zawodowe.
Czyli nie ma zakazu, bo w boksie jesteś albo amatorem, albo zawodowcem w zasadzie, tak?
Tak.
Tutaj
nie ma zakazu,
łączyć.
Polski Związek Kickboksingu pozwala na to, żeby walczyć amatorsko, jak i zawodowo.
A zawodowiec, jak pan idzie do walki zawodowej, to tam są poważniejsi rywale, tam się mocniej bije, tam się inaczej walczy, jak to właściwie jest?
Może dziwnie to zabrzmi, ale w amatorstwie stoczyłem cięższe walki niż w zawodowstwie, ponieważ no tutaj w Polskim Związku Kickboksingu już jak się dochodzi do finału, to mierzy się naprawdę z najlepszymi w kraju. Często w zawodowych walkach jest tak, że można wziąć przeciwnika z...
No słabszego sobie weźmiesz, tak?
Tak, można.
Bo masz wziąć promotora mądrego, który ci tam słabszych podejście, tak, żeby wynik ci poprawić.
Jasne,
tak?
Widać to w boksie. Jeżeli ktoś nie jest na wysokim poziomie, a ma bardzo wysoki rekord i zero porażek, tak? Widać to wszystko w boksie, tak samo to może działać w kickboxingu. Jednakże no tutaj też duża różnica pomiędzy sportem amatorskim a zawodowym jest taka, że jak ktoś jest tylko i wyłącznie zawodowcem, to nie rozwija się w takim tempie jak amator, ponieważ jadąc na jedne zawody amatorskie, ja toczę 3-4 walki czasem, czyli bardzo dużo. W zawodowstwie, jeżeli ktoś toczy 4 walki w roku, no to to jest sporo i walcząc bez ochraniaczy na nogi czy też na głowę, można nabawić się wielu kontuzji.
To ja jeszcze zapytam o Mistrzostwa Europy. Jaki jest prestiż właściwie Mistrzostw Europy, bo rozumiem, że są jeszcze jakieś Mistrzostwa Świata, tak?
Tak.
To jest coś większego? Tam są poważniejsi rywale, bo spoza Europy to są silniejsi ludzie? Jakoś tak te sporty walki mi się z Tajlandią kojarzą. To zaraz mi Tomasz Makowski przychodzi do głowy, który tam mówi, że ciągle w tej Tajlandii siedzi i trenuje, i trenuje, i trenuje. Może się mylę, ale takie mam wrażenie, że ci wschodni zawodnicy, to tam ich sporo musi być, tak?
Tak, no jeżeli chodzi o to co 2 lata są organizowane Mistrzostwa Europy i co 2 lata Mistrzostwa Świata, czyli przeplatają się rok po roku. Europa jest kolebką kickboxingu, więc no tutaj mówi się, że zostając mistrzem Europy jest to równomiernie zostanie mistrzem świata. Wiadomo, prestiż jest inny, mniejszy za Mistrzostwo Europy, większy za Mistrzostwo Świata, ale jednak Europa jest kolebką kickboxingu i tu głównie Polska i wschód Europy cały to najlepsi zawodnicy w kickboxingu.
Okej, to ja teraz zapytam trenera, on ma zawodnika obok, w czym zawodnik jest dobry, w czym zawodnik jest niedobry, ten tutaj, który siedzi, znaczy jakie ma braki jeszcze?
Oczywiście o brakach u zawodnika nie mogę powiedzieć ani słowa, bo zapewne słuchają nas
przeciwnicy jego,
zwolennicy,
tak?
I kibice, ale również przyszli rywale Rafała. Myślę, że czy na tym etapie kariery Rafał, czy za 5, czy za 10 lat na pewno będą elementy, które trzeba będzie doskonalić, które trzeba będzie poprawiać. Młodszy zawodnik ma troszeczkę inne predyspozycje, na przykład fizyczne, a inne jak będzie troszeczkę starszy. Myślę, że u Rafała to, co w ostatnim okresie bardzo poprawiliśmy, to przede wszystkim odporność psychiczna i można powiedzieć, że w tym momencie jest już kompletnym zawodnikiem. No ale tak jak rozpocząłem moją wypowiedź, jeśli chodzi o detale, to nie chcemy za bardzo tutaj się wypowiadać. Wiadomo, nie ma ludzi doskonałych i to jest piękne też w sporcie, oprócz stworzenia.
Cios ma najlepszy, z czego uderza najlepiej, że tak powiem. O. Bo u boksera się mówi, prawy sierpowy to ten ma taki, a podbródkowy to ten jest najlepszy.
Myślę, że Rafał jest bardzo dynamicznym zawodnikiem i nad tą dynamiką w ostatnich latach pracowaliśmy. Natomiast jest już kompletnym zawodnikiem i to mnie bardzo cieszy. No i co tu dużo mówić, jest bardzo odporny na ciosy, jest bardzo wytrzymały i jego taką chyba najistotniejszą cechą, która pozwoliła mu zdobyć już wiele osiągnięć, to jest charakter. Myślę, że jest bardzo ambitny i to mu pozwala się rozwijać nie tylko w sporcie, ale również na płaszczyźnie zawodowej czy naukowej.
Dobra, a teraz zadam pytanie górnolotne, może filozoficzne. A czemu pan się bije? I w ogóle trenera też zapytam, czemu ci ludzie się biją? Tak, oczywiście, tylko nie odpowiadajcie, proszę, w góry się idzie, bo góry są i dlatego w nie chodzimy. Bo rozumiem, że to nie jest tak, że ludzie się biją, to my się też pobijemy. Tak? Co legło u podstaw tego? Niech pan Rafał najpierw powie, że przyszedł się bić. Normalno ma chłopak pracę, uczy się i jeszcze chce mu się spotykać i obijać z innymi chłopakami po nie wiem, no to był low kick, tak? Light contact, light przepraszam. Contact, tak. To rozumiem, light to delikatniej się bije, no ale no, to nie dość, że człowiek sam się naraża, to jeszcze innego chce walić, no.
No może wyjaśnimy, light contact jest to walka w mojej kategorii wagowej, czyli plus 94 kg, tam nie ma lekkich ciosów, może to jest tylko tak nazwane, to jest po prostu... Tutaj trzeba większy kunszt techniczny pokazać na macie, aniżeli siłowy. Dlatego właśnie stąd ta formuła.
Ale to jest taka męska dusza wojownika, chce pokazać, że jestem od innego faceta, po prostu lepszy, silniejszy.
To może nie chodzi o wojownika. Tutaj chodzi o to, że po prostu chce wygrać. To kickboxing to nie jest sport tam taki mocno brutalny, tak? Jak niektórzy na to patrzą i oj, on może złamać nos, tak? My myślimy o tym, żeby wygrać. Tak
nie,
samo
niektórzy powiedzą, nie oglądam mu to bójka, tak?
No,
na tej
tak,
zasadzie, tak?
No są tacy ludzie, są tacy, którzy właśnie w drugą stronę popatrzą, ale tak jak w sporcie drużynowym cała drużyna chce wygrać. Jednemu nie zależy z 5 na boisko, jak w koszykówce, jednemu nie zależy, żeby wygrać i drużyna może przegrać. grać, tak? Ja wcześniej grałem w SKM Zastal 3 lata. Mhm. Pozdrawiam wszystkich, których spotkałem na swojej drodze tam.
No i co, nie podobało się? Bo drużyna do tego dążę, jednak indywidualnie?
Właśnie do tego dążę, że to była drużyna, ja wolę sport indywidualny, skupić się głównie na sobie, no i na swoim przeciwniku podczas walki, bo wszystko, co zrobię na treningu, ale to absolutnie wszystko ma przełożenie na to, jak mi wyjdzie w walce. Jeżeli wygram, zrobiłem wszystko, ale pracuję dalej. Jeżeli przegram, wracam, myślę nad tym, i poprawiam rzeczy, które gdzieś tam zawiodły mnie podczas walki.
No dobra, ale można skakać o tyczce, strzelać, albo nie wiem, co tam jeszcze robić, biegać, tak? A jednak walka.
No tak, spodobało mi się trenera podejście, jak zaczynałem po prostu trenować.
Tak przyszedł, że kickboxing spróbuję, czy zabrali, trener Macki wyciągnął jakieś...
Nie, zabrali mnie koledzy z podwórka, bo zaczęli ćwiczyć. I zacząłem swoją przygodę z kickboxingiem, to był bodajże 2011 rok.
A trener co powie, czemu ci chłopcy w większości do pana przychodzą? I pan czemu się tym zajmuje też? Pan też się bił kiedyś, walczył?
Tak, ja byłem zawodnikiem Gwardii Zielona Góra, podopiecznym Tadeusza Dudy. A w pewnym momencie, jak już zakończyłem studia i rozpocząłem, no już w trakcie trwania moich studiów, a studiowałem we Wrocławiu na WF-ie, pracowałem tutaj w szkołach w Zielonej Górze jako nauczyciel wychowania fizycznego, no i w pewnym momencie już musiałem podjąć decyzję, co chcę dalej robić w życiu.
Przecież wzrostem to, przepraszam, tak na marginesie, to pan bardziej na koszykarza
tutaj pasuje. I jak najbardziej oczywiście uprawiałem koszykówkę w szkole podstawowej, tutaj pozdrawiam swoich byłych trenerów, Bogusława Onufrowicza i cały sztab szkoleniowy z tamtych czasów, lat 90., wtedy, kiedy byłem zakochany, tak jak każdy chyba w Michaelu Jordanie i tak dalej, mhm. i tak dalej. Natomiast sporty walki mnie pociągają właśnie z podobnych przyczyn jak Rafała, czyli moja indywidualna praca przekłada się na moje wyniki i myślę, że sporty walki należą do takich nielicznych, wymiernych sportów, które zawsze w życiu mogą się przydać. I myślę, że to ciągnie teraz ludzi do tego, aby przychodzić na salę i poznawać tajniki przede wszystkim obrony, bo teraz bardzo istotnym elementem jest to, żeby czuć się na ulicy bezpiecznie, a myślę, że w 100% nikt w tym momencie tego nie może powiedzieć.
No dobra, ale nie odmówi mi pan racji, jeśli powiem, że to jednak jest brutalne, tak? Bić kogoś tu i tam.
Myślę, że nazywając naszą dyscyplinę i co my tam robimy, że bijemy się, to może tak. Natomiast tutaj musiałbym troszeczkę jakby stanąć okoniem i powiedzieć, że bić się mogą ludzie na ulicy o dziewczynę, o jakieś tam rzeczy i tak dalej. Natomiast my walczymy. Wszystko jest skodyfikowane w regulaminie i bardzo ciężko walczy się, mając na karku regulamin, kilku sędziów, wszystko musi być zgodnie z zasadami, po prostu trzeba mieć olej w głowie, żeby to wszystko połączyć i żeby w sportowej atmosferze rywalizować z przeciwnikiem.
To wrócę do tego, co pan powiedział, nie wiem, z 5 minut temu, że każdy może trenować kickboxing. Mam dziecko 15-letnie, płci żeńskiej. Namawiała mnie w zeszłym roku, żeby się wybrać. Powiedziałem, ni czorta. Nie, dostaniesz w głowę, coś sobie złamiesz i tak dalej. Błąd popełniam?
Ciężko powiedzieć, czy błąd, bo każdy rodzic prowadzi swoje dzieci według własnego uznania. Ja grając w koszykówkę, czy w inne dyscypliny, widziałem takie kontuzje w sportach drużynowych i takich tak zwanych delikatnych, no też kontaktowych, jakby nie patrzeć, ale widziałem takie kontuzje, których w kickboxingu nigdy nie widziałem. 15 lat mam już swój klub i stowarzyszenie i naprawdę na palcach jednej ręki mogę policzyć, tam może dwa razy komuś złamał się nos i to całkowicie przypadkiem ktoś się pochylił. Nie ma takich kontuzji, myślę, że to jest stereotypowe jednak myślenie, no ale oczywiście wszystko zależy od trenera, od opiekuna i od samych podopiecznych.
No dobra, ale myślę stereotypowo. Nie ma problemu, ale wysyłam dziewczynę, to rozumiem, że ona staje i tam się z jakąś inną osobą uderza po prostu, tak mówiąc po ludzku.
Najpierw
tak?
Musi...
Gdzieś tam w domu myślę, kurde, za półtorej godziny tam powiedzmy przyjadę po nią i nie wiem, czy będzie miała cały nos, czy nie.
No oczywiście, że będzie cała, to jest na tej samej zasadzie jak uprawianie innych dyscyplin i wchodzenie jako początkujący. No osoba, która rozpoczyna dopiero przygodę z tym sportem, jest pod szczególną moją uwagą i naprawdę nie ma się o co obawiać. Zapraszam wszystkich chętnych, dzieci, młodzież na salę do uprawiania tego sportu.
A w jakim wieku można zacząć i co robi taki początkujący właściwie? Tak? Czy generalnie to jest ogólnorozwojówka, czy dostanie od razu, nie wiem, rękawice, kaski ma?
W zależności, czy jest to dziecko w wieku 8 lat, czy to już jest nastolatek, 12, 13, 14, no moi najmłodsi podopieczni mają 7-8 lat, a najstarsi są już chwilkę po 60, tak więc naprawdę to jest sport dla wszystkich i pamiętajmy też o tym, że można uprawiać ten sport, a nie trzeba rywalizować. I to jest taki element, który pozwala się człowiekowi rozwinąć, jeżeli uczestnik treningu już widzi u siebie zdecydowany progres i ja również jakby zauważam to u tej osoby, no to wówczas proponuję sytuacje, w której mógłby się sprawdzić na sparingu, najpierw tutaj w klubie na miejscu, aby podnosić swoje umiejętności, a przede wszystkim, żeby już jakby włożyć w życie te wszystkie swoje techniki, zarówno ataku i obrony, i zobaczyć, jak to po prostu jest.
A panie Rafale, a pan obawia się jakoś o swoje zdrowie, jak wychodzi na ring właściwie? Jak wy walczycie? Różnie to mam wrażenie na filmikach widzę bywa, tak?
Tak, ponieważ my jako tutaj klub Akademia Sportu Walki Knockout Zielona Góra jeździmy i na matę, i na ring. Czy się obawiam? Nie obawiam się.
A miał pan ważną kontuzję jakąś? Po walce dostał pan kiedyś tak, że coś
nie...
panu połamali?
Nie, tu jeżeli chodzi o to, że czy coś dostałem, no to nigdy to się nie zdarzyło. Parę lat temu miałem sytuację, gdzie podczas walki przeskoczył mi bark, po prostu wyleciał mi ze stawu i i wleciał z powrotem, przez to miałem kontuzję, parę lat się z tym borykałem, ale w ostatnim roku poważnie się za to wziąłem i udało mi się zaleczyć tą kontuzję, tak więc... No
ale tutaj... jest to niebezpieczny sport z punktu widzenia już takiego czynnego obecnie zawodnika. To pan tutaj pewnie, jak trener powie, tak? Coś podejrzewam, czy jednak
no tak, w 100% zgadzam się z trenerem tu z tym, co
ja powiedział. Jakbym mógł tylko wtrącić tutaj dwa zdania, to może powiem w ten sposób. Każdy z nas jeździł na rowerze i dzieci jeżdżą w wieku 6, 8 i 12 lat i myślę, że rodzice nawet się nie zastanawiają, jak dziecko wyjeżdża.
No tak, ale one nie stukają się rowerami ze sobą.
No nie, no
dzieci,
z reguły
tak?
Jak spotka się z autem, to ginie od razu na miejscu, a w ringu no ciężko o taką sytuację, w której ktoś by uśmiercił, powiedzmy, w towarzystwie sędziów drugiego swojego, czy tam rywala. Jest to w pełni bezpieczny sport i tak jak wcześniej już powiedziałem, istotny element jest to, jaki jest trener, jak się przykłada, jak weryfikuje zawodników do swojego klubu, jakie tam osoby są i w jaki sposób są prowadzone. Ja bardzo dużo rozmawiam ze swoimi podopiecznymi na temat bezpieczeństwa, na temat szanowania osoby, z którą się trenuje. Jeżeli ktoś ma jakieś złe emocje, nie może sobie ze sobą radzić, no to wtedy szukam mu alternatywy i rozwiązania na swoje problemy.
A jeśli chodzi o to środowisko sportu walki, to już zapowiadałem panom przed programem, że zapytam o to. Istnieje taki, być może to również jest stereotyp, że jest to środowisko ludzi, nie wiem jak to nazwać, niegrzecznych, to teraz mi słowo przyszło, ale to za mało powiedziane, że być może mających problemy w życiu, również problemy kryminalne, nazwijmy to, ludzi trudnych, ludzi z problemami, być może pochodzących z część w każdym razie, z jakichś nizin, którzy przychodzą, żeby się wyładować. Jak to jest? Czy to jest stereotyp, czy nie?
Myślę, że jest to stereotyp, ale jeszcze dużo z tego zostało. Zarówno młodzież z takich trudniejszych rodzin, czy które młodzi ludzie, którzy mają problemy czy na płaszczyźnie edukacyjnej, czy takiej familijnej u siebie w domu, wybierają często sporty walki dla rozładowania swoich emocji i mam wielu podopiecznych, którzy naprawdę wyszło na prostą w życiu i cenią sobie z perspektywy lat, że trafili właśnie do klubu sportu walki, w którym mogli te złe emocje swoje gdzieś tam wyładować, czy na worku bokserskim, czy podczas walki właśnie.
Ale nie ma pan w drugą stronę doświadczenia, na przykład, że do pana przychodzą, uczą się tej walki i potem to wykorzystują w zły sposób po prostu?
Powiem w ten sposób. Nie dochodziły do mnie takie informacje, jakoby moi podopieczni brali udział w jakichś kryminalnych tematach.
Nie mówię o pana podopiecznych, ale generalnie, jeśli pan na przykład z innymi trenerami ma kontakt, czy nie macie takiej obawy, nie obserwujecie czegoś takiego, że was wykorzystuje się na przykład te szkoły do tego, żeby...
Oczywiście, że taka obawa jest, no ale nie jestem w stanie tego zweryfikować. Tak samo jak ktoś kupi nóż w sklepie, to sprzedawczyni nie wie, czy on będzie kroił chleby, ziemniaki, czy podejdzie do kogoś i włoży mu ten nóż w plecy. Oczywiście, że takie obawy mam, dlatego osoby, które pojawiają się po raz pierwszy w klubie, staram się robić wywiad dotyczący tych osób, zarówno środowiskowy, jak i gdzieś tutaj bliżej. No i takie osoby eliminuję po prostu z klubu, ponieważ my jesteśmy klubem stricte sportowym, a Stowarzyszenie Kultury Fizycznej no jakby to jest taki zespół, który ma na celu krzewienie kultury fizycznej, a nie żadnych tam wybryków chuligańskich czy kryminalnych spraw. Staramy się naprawdę to kontrolować, natomiast nie jestem w pełni w stanie jakby przewidzieć, co uczestnik takiego treningu, czy jak nabędzie takie umiejętności, co później dalej będzie z tym robił. Powiedzmy sobie też wprost, jeżeli ktoś nauczy się walczyć, nauczy się bronić, jako wolny człowiek jest w stanie z tym zrobić, co chce, ale tutaj kładę nacisk na to, aby przede wszystkim ludzie byli w defensywie w życiu, byli przygotowani, chowali te swoje umiejętności głęboko gdzieś w kieszeni, a jak już muszą, to niech to wykorzystują, bo nigdy nic nie wiadomo.
A że jestem niepokorną duszą, to przepraszam. Jeszcze jedno pytanie dotyczące tego tematu, bo pan wie, co się wydarzyło w centrum miasta jakiś czas temu, prawda? Człowiek pochodzący z dużymi sukcesami przecież. Tak. Nie wiem, czy nazwisko się można używać, czy to jest Jakub K. do tej pory. Tak. Przecież było podejrzenie, że zabił człowieka i było oskarżono. To nie wiem, jak się ta sprawa skończyła właściwie?
Nie wiem, czy się skończyła. Sytuacja jest dosyć złożona. Znam osobiście Kubę. Byłem w szoku, że coś takiego w ogóle się wydarzyło.
Bo cieniem to się położyło bardzo mocno, myślę, wtedy też na tym środowisku sportu walki, nazwijmy.
Odczułem to również osobiście, bo miałem wiele telefonów i z całej Polski, i tutaj lokalnie, i od sponsorów, i od znajomych, i od nauczycieli, i od trenerów. Jak to, a czemu, i tak dalej, i tak dalej. Nie znam jakby sprawy tak w szczegółach, bardziej tutaj z mediów. I z Kubą nie rozmawiałem na ten temat. Natomiast o ile sobie kojarzę, to tam osoba, ofiara śmiertelna została uderzona gdzieś tam chyba w okolicach Krocza.
Tak, tak, tak.
Tak więc gdyby Kuba jest moich gabarytów, ma 2 metry, ponad 120 kilo, nie kopał tego człowieka w głowę czy gdzieś, ja go absolutnie nie bronię, tylko mówię już o sytuacji, jaka tam zaistniała. To systemy izraelskie obrony, zdaje się Krav Maga, specjalizują się w tym, że gdzieś tam i kobiety przede wszystkim kopią, prawda, w krocze. To jest ich jakby naturalny odruch obronny, że tam ktoś się zaczepia, czy tam coś do nich mówi i kopią w krocze. Tak więc myślę, że to był nieszczęśliwy wypadek, ale tak jak pan redaktor tutaj podkreślił, no takie rzeczy się zdarzają rzadko, a jeśli się zdarzyły, no to położyło to troszeczkę taki cień na nasze środowisko sportu walki i mimo, że dbamy o to, żeby w klubach były osoby takie z predyspozycjami psychicznymi, panowały nad sobą, takie wypadki się po prostu zdarzają i mówię, po raz kolejny tu podkreślam, nie bronię tutaj Jakuba absolutnie, ale takie rzeczy się zdarzają i bardzo mi przykro, no.
Dobra.
Nic tu więcej nie można dodać w tej sytuacji.
Myślę, że muszę się przyjrzeć, bo zapomniałem zupełnie o tej sprawie. Nie wiem, jak się skończyła właśnie, czy tam wyrok zapadł, czy nie. Panie Rafale, na samo zakończenie wróćmy do sportu jeszcze. Co teraz będzie właściwie się działo z panem, bo Mistrzostwa Europy za panem, największy sukces, rozumiemy. No teraz jak Mistrzostwa Polski, to jakieś takie będzie. Co to jest Mistrzostwa Polski? Tak, ale co w najbliższym czasie w ogóle się będzie działo?
No tutaj Mistrzostwa Polski dalej dla mnie są ważne i są priorytetem, ponieważ no to tak naprawdę jest, Mistrzostwa Polski są etapem do tego, żeby dostać się do kadry Polski i później jechać na Mistrzostwa Świata. I właśnie Mistrzostwa Świata, które odbędą się w październiku w roku 2019, to jest mój cel.
A gdzie to jest?
Będą w Sarajewie, Bośni i Hercegowinie. Więc tu do Sarajewa będziemy jechać w październiku 2019 roku. No i pierwszy raz w historii tutaj kickboxingu w lipcu 2019 organizowane są Europejskie Akademickie Igrzyska Sportu Walki. No i to też jest mój cel, żeby na nie pojechać. Wcześniej muszę zdobyć Akademickie Mistrzostwo Polski, ale myślę, że tutaj optymistycznie mogę na to patrzeć, że uda mi się to.
A tych mistrzostw polskich to ile pan ma na koncie? Bo pamiętam, jak się tam 10, tak? Ileś 10? Ile?
Tak, dokładnie to jest 20 tytułów mistrza Polski, ponieważ to są różne kategorie kategorie wiekowe, tak? Czyli pierwszy mój tytuł był za kadeta, później junior, senior. No i ja różne formuły kickboxingu, bo tak jak wspomnieliśmy, ja walczę w light kontakcie, czyli na macie, jak też w ringu, czyli full contact, low kick, K1.
Więc ten podział to jest taki, że czasem widzę co chwilę jakieś mistrzostwa i mówię, moi koledzy mówią, zrób metr. Ja mówię, Jezu, znowu jakieś mistrzostwa Polski, to dziwne, przecież przed chwilą jakieś były, full contact, light contact, semi contact, tam jeszcze K1 przecież jest.
Tak, no generalnie formuł walki jest kilka i kluby z reguły specjalizują się w jednej, może w dwóch formułach walki. My staramy się uczestniczyć w blisko 20 imprezach w roku. Taki mamy kalendarz napięty. Jesteśmy klubem, który dynamicznie się rozwija i ja pozwalam swoim podopiecznym rywalizować we wszystkich formułach. No i obserwuję bacznie, w której formule najlepiej zawodnik się czuje, no i później staram się go już ukierunkować, żeby dotarł do tego miejsca, gdzie jest Rafał.
Zadzwonił telefon, zgłoszenie pewnie do szkółki. Dziękuję serdecznie. Tomasz Pasek, Rafał Gąszczak byli gośćmi programu Sport Cafe. Do widzenia. Panom wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu. Dziennikarze i kibice. Po więcej rozmów o sporcie zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.